Słuchasz podcastu Zarządzanie Dietą. Ja jestem dietetyczką, ale przede wszystkim fanem dobrego jedzenia, dlatego pokażę Ci, jak odchudzać się z przyjemnością.
Cześć, tutaj Agnieszka. Tak, jeszcze żyję, chociaż nie słyszeliśmy się od prawie 2 miesięcy. Jest mi z tego powodu bardzo głupio, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że miałam przeprowadzkę, że miałam nadmiar obowiązków w mojej etatowej pracy, przez co wiadomo, ponad godzinach średnio chciało mi się siedzieć i nagrywać, wolałam się poruszać czy pójść na spacer, także mam nadzieję, że zostaje mi to wybaczone, a przybywam do Was z fajnymi odcinkami, z fajnymi pomysłami na kolejne odcinki. Dzisiaj będzie o 5 mitach dietetycznych, później nagrywam o diecie kobiet karmiących, więc zapowiada się całkiem ciekawie, a na ten odcinek chyba czekałam całe życie, bo odkąd studiuję dietetykę, ciągle spotykam się z mitami, które dzisiaj omówię. Dlatego nie przedłużając, zaczynamy sobie od pierwszego mitu, który słyszę od 99 dosłownie, chyba początek tego mitu bierze się z kolorowych czasopism dla kobiet, bo tam pamiętam, że czytałam wielokrotnie o tym, że nie można jeść po 18, co oczywiście jest mitem. Wyobrażam sobie, że po godzinie 18 organizm wyciąga popcorn i po prostu włącza tryb magazynowanie tłuszczu, czekając cierpliwie na transport jedzonka do komórek tłuszczowych. Tak właśnie autorzy tego mitu, domyślam się, że sobie to wyobrażają. Jak to działa w przypadku zmiany strefy czasowej, nie mam pojęcia, ale organizm zawsze wie, że jest 18.01 i tylko czeka na odłożenie swoich zapasów, zapasików. I teraz notatka ode mnie. Nie ma fizjologicznego uzasadnienia, dla którego mielibyśmy tyć od jedzenia spożywanego po godzinie 18 czy tam 18.01. Oczywiście jeśli ktoś omija ostatni posiłek, to najprawdopodobniej w ogólnym rozrachunku je mniej niż gdyby jadł przez cały dzień i właśnie dlatego może tracić masę ciała. Nie tyjemy dlatego, że jemy po 18 czy tam po 19, ale możemy tyć dlatego, że jemy bardzo dużo po tej godzinie, bo na przykład sobie rekompensujemy stresy całego dnia albo dopiero możemy wtedy usiąść i się zrelaksować i nadrabiamy obfitym posiłkiem niejednokrotnie w towarzystwie alkoholu, słodyczy, energetycznych przekąsek i w ogólnym rozrachunku okej, jeżeli wtedy taka osoba przestanie jeść po 18, no to wiadomo, że suma summarum kalorii przyjmie mniej. Raz jeszcze, jedzenie kolacji nie sprawi, że przytyjesz, bo tutaj największe znaczenie ma, uwaga, uwaga, co Twoje zachowanie żywieniowe w ciągu całego dnia. To jest najbardziej istotne, a nie godzina, magiczna godzina 18. Oczywiście wszyscy słyszeliśmy o tak zwanym poście przerywanym, intermittent fasting, i tam tutaj też może być jakiś tam sens, żeby sobie ten post włączać czy w godzinach wieczornych, czy w godzinach porannych, w zależności od preferencji. Natomiast to samo w sobie jest tylko narzędziem do wygenerowania deficytu energetycznego, a nie jakimś magicznym przełącznikiem, który sprawi, że magazynowanie tłuszczu nas nie będzie dotyczyć. Także to był ten pierwszy mit, który mam nadzieję, że część z Was wiedziała, że nie jest prawdą, ale nie zaszkodzi tego powtórzyć. Drugi mit, który chciałabym omówić, wydaje mi się, że może być najbardziej szkodliwy. Chociaż z założenia teza pod tytułem detoks sokowy oczyści organizm, czy głodówka oczyści organizm ma być słuszna, ponieważ mamy wspomóc funkcjonowanie naszego ciała, naszych narządów i trochę oczyścić to zatrute ciało, no to w konsekwencji może to jednak skończyć się źle dla naszego organizmu. Możemy osłabić, spowodować awitaminozę, czy na przykład zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne, przez co możemy popaść w efekt jojo. I tak, generalnie organizm jest tak niefunkcjonalny, że na pewno nie ogarnia tematu trawienia, więc koniecznie musisz spożywać przez kilka dni wodę z cukrem i śladową ilością witamin, pozbawioną wszystkiego, co najlepsze w warzywach i owocach, po to, żeby oczyścić całe brudne ciało. No i tutaj news, od orzeszczania mamy nerki, mamy wątrobę i uwierzcie mi, że one ten temat ogarniają, one usuwają produkty przemiany materii, usprawniają cały proces i nie ma czegoś takiego jak zatrucie jedzeniem. To znaczy oczywiście możesz jeść produkty, które obciążają przewód pokarmowy, bo na przykład są tłuste, możesz spożywać dużo alkoholu, gdzie wątroba jest trochę obciążona i tak dalej, ale generalnie picie soczków tutaj nie pomoże. Czytając historię ludzi, myślę, że wiem, co chcą osiągnąć. Mają sobie wzmocnić organizm takim postem albo detoksem, spłaszczać brzuszek, zwiększyć siły witalne, generalnie w ogóle narodzić się na nowo. Niestety takie posty tylko organizm osłabiają, bo to jest głodówka, nazwijmy rzeczy po imieniu. Jeśli pijesz przez cały dzień zupy i smoothies, to dostarczasz sobie, no strzelam, maksymalnie 500-1000 kilokalorii. Jeśli wcześniej jadłeś 2500, to oczywiście, że masa ciała poleci w dół i brzuszek będzie spłaszczony, ale nie jest to tkanka tłuszczowa, halo, tylko głównie glikogen, woda. I nie jest to też długofalowy efekt. I już to mówiłam 100 razy, powiem 101 raz, odchudzanie to nie jest maraton, jest maraton, to nie jest sprint. I wszystkie rzeczy, które są właśnie na chwilę, możecie od razu wyrzucić do kosza, bo w odchudzaniu od zawsze będzie chodzić o dożywotnią strategię, a nie o picie soczków przez kilka dni. I ja Wam oczywiście nie powiem, jaka to będzie strategia, bo to może być intermittent fasting, odżywianie intuicyjne, liczenie kilokalorii, współpraca z dietetykiem, dieta low carb. I te strategie będą zależeć od Ciebie i Twojego stylu życia. Ale ja się jakoś czułam lżej na tym detoksie, powiedziało chórem 1000 kobiet. Jeśli na co dzień jesz do momentu przejedzenia się i nie zwracasz uwagi na swój talerz, to oczywiście, że przyjmując jedzenie w płynie, będziesz czuć się trochę lepiej. No taka jakaś lżejsza, nieprzepełniona, no oczywiście, ale raz jeszcze, jest to krótkofalowy efekt i nie oczyści Twojego organizmu, bo Twój organizm nie jest śmietnikiem, który potrzebuje oczyszczania. Od tego, tak jak mówiłam, mamy narządy, które tym tematem się zajmują. I jeśli naprawdę chcesz zrobić dobrze swojemu organizmowi, to nie dokładaj mu niepotrzebnych stresów, na przykład w postaci takiego detoksu, co jest stresem. Uprawiaj aktywność fizyczną. Ogranicz alkohol, żeby odciążyć wątrobę. Tak samo jak niepotrzebne leki, które bierzemy, jak cukierki, czasami, niektórzy. Nie przejadaj się. Wysypiaj się, zadbaj o pełnowartościową dietę, pij ziółka zamiast napojów słodzonych. Takie rzeczy, nie żadne głodówki przez tydzień, które i tak później wrócą z nawiązką. Znacie kogoś, kto był na detoksie warzywno-owocowym i później był szczupły przez kilka lat? Ja nie znam takiej osoby. Znam bardzo dużo osób, które stosowały takie detoksy, posty warzywno-owocowe i bardzo szybciutko nadrobiły masę ciała, no bo nie da się przez całe życie 800 kilokalorii w płynie, no halo. No tak, to przechodzimy może do kolejnego mitu, bo już się zmęczyłam tym. I kolejny mit kojarzy mi się z pięknymi czasami, kiedy ubierało się garsonkę i chodziło do biura. Teraz mamy takie czasy, przynajmniej ja mam, że pracuję z domu. Moją jedyną interakcją są telekonferencje albo właściwie jakieś lunche ze znajomymi z Berlina. Ale były takie czasy, pamiętam, że szłam do biura z takim neseserkiem w szpilkach. No tak, i wtedy właśnie w porze lunchu zawsze znalazł się ktoś życzliwy, żeby skomentować mój talerz, tak wiecie. My tak lubimy czasami sobie pokomentować. To ty łączysz ziemniaki z twarożkiem? Przecież to jest zakazane. I ponieważ w pracy trzeba być kulturalnym, to nie mogłam powiedzieć, żeby ta osoba się odchachmęciła ode mnie. I musiałam po prostu opowiedzieć tej osobie to, co opowiem Wam zaraz. Bo mit będzie dotyczyć tego, że nie można łączyć węglowodanów z białkiem. Diety rozdzielne nie mają większego sensu z naukowego punktu widzenia. I przybliżę może jeszcze, czym są diety rozdzielne i dlaczego w ogóle powstał ten mit. Diety rozdzielne, czy tam niełączenia, polegają na tym, że nie łączymy pewnych grup produktów podczas jednego posiłku, żeby pH tych produktów ze sobą nie kolidowało, bo według autorów tych diet węglowodany rozkładają się w środowisku zasadowym, a białko w kwasowym, czyli jak jesz bułeczkę z twarożkiem, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości i przeciwko pH, ale jak zjesz bułeczkę w jednym posiłku, a twarożek za 3 godziny, no to ma to sens, bo to ma ułatwiać trawienie, przyspieszać metabolizm, odciążać w ogóle nasz organizm i takie różne rzeczy. Uwaga, to jest mit. Możesz łączyć węglowodany z białkiem, a nawet do tego zachęcam. Bo to tak nie działa. Przede wszystkim sama trzustka produkuje enzymy trawienne niezależnie od odczynu spożywanego posiłku. Jej to nie ziębi, nie parzy, jakie będzie pH. Trzustka ma swój świat, swoje kredki, właściwie to zdraziki, swoją amylazę i tak dalej. I w ogóle podstawową rolą soku trzustkowego jest trawienie białka i węglowodanów oraz przy udziale żółci tłuszczów. Trawienie odbywa się za pomocą enzymów, które są obecne w wydzielinie trzustki i nie ma czegoś takiego jak rozdzielność trawienna, czyli że jeden enzym se czeka, aż drugi se skończy. No nie, Poza tym przeprowadzano badania, w których porównywano właśnie dietę rozdzielną z konwencjonalną, zwykłą dietą i no, nie wykazano żadnych istotnie statystycznych różnic w utracie masy ciała. Czyli jak zwykle dochodzimy tutaj do naszego dobrego, starego deficytu energetycznego, bo to jest podstawa, a nie jakieś tam rozdzielanie. Jak ktoś lubi rozdzielać, to zawsze można przemyśleć karierę prawniczą i wziąć się na przykład za podział majątku. Tamto dopiero jest rozdzielanie. Patrząc biochemicznie na jedzenie, większość produktów spożywczych to nie są czyste węglowodany albo czyste białko. No oprócz oczywiście, nie wiem, cukru. Taki ziemniaczek, nieboraczek ma chyba około 2 gramów białka, 15 gramów węglowodanów. Czyli to też nie jest tak, że enzymy sobie czekają, zanim jeden coś strawi, bo one działają symultanicznie i niezależnie. I no, jakby szkoda, że o to, że diety nie ogarnęli tego, że warzywa i owoce mają trochę białka, węglowodanów, a nawet troszeczkę tłuszczu. Ostatni argument, gdyby dieta lekkostrawna była kluczem do szczupłej sylwetki, to dieta, która bazowałaby na sokach, pszennym pieczywie, kleikach ryżowych, byłaby super idealnym narzędziem do rozmiaru XS. No ale jak wiemy, tak nie jest, bo dieta obfitująca w węglowodany proste wpływa na co? Na większy ładunek glikemiczny, o którym wielokrotnie trąbię. Jako dietetyk uważam, że nie powinniśmy inwestować w węglowodany proste, tylko w większą sytość. Dodawać błonnik, białko, wręcz zalecam łączenie, żeby łączyć węglowodany z białkami, ale to już chyba wiecie, sytość jest tutaj new sexy. Mit numer 4. Kawa wypłukuje magnez. To jest bardzo popularny mit i mówię o tym przy smacznej kawusi, także mówię z pełną świadomością swoich czynów. Tak samo jak kawa nie odwadnia, nie wypłukuje też magnezu. I co prawda opowiadałam już o tym w jednym z pierwszych odcinków o kawie, ale chciałabym to powtórzyć, bo dotychczas nie przeprowadzono badań, które porównywałyby bilans magnezu u osób, które kawy nie piją i zaczynają ją nagle pić. Czyli de facto nie sprawdzono, jak wygląda bilans netto tego magnezu wśród kawoszów. Kawoszy. Ojejku, wybaczcie mi ten błąd. Wśród kawoszy. Chyba jeszcze za mało kawy wypiłam. Sama kawa dostarcza magnezu, jedna około 7 mg magnezu, czyli jakby można powiedzieć, że jest źródłem magnezu. I drżącej powieki nie kojarz z małą czarną, bo najczęściej jest to stres, może też być nadmiar kofeiny, więc tak jakby to nie jest problem, że wypłukuje magnez, ale no dostarcza kofeiny. Jak ktoś jest z tego nieświadomy i pije 6 filiżanek kawy i potem jest zdziwiony, że mu drży powieka, no to no sorry. Może to też być niedobór potasu, witamin z grupy B, magnezu oczywiście też, ale tutaj trzeba przypatrzeć się diecie ogółem, a nie tylko kawie. Uważam, że ludzie generalnie mogą mieć problemy z dostarczaniem magnezu z dietą, a jeśli jeszcze na przykład uprawiają sport, pójdą pobiegać, stresują się, nie patrzą na swój talerz, co jedzą, nie spożywają odpowiednich źródeł magnezu, no to rzeczywiście tutaj może być przyczyna niedoboru magnezu. Jeśli masz inne dolegliwości, które wskazują na niedobór magnezu, to trzeba koniecznie spojrzeć na Twój styl życia holistycznie, a nie tylko poprzez pryzmat tej filiżanki kawy. Także mam nadzieję, że raz na zawsze rozwiałam ten mit, który kojarzy się właśnie z osobami, które są zestresowane, piją rzeczywiście dużo tej kawy, ale mi się wydaje, że ta filiżanka jest najmniejszym problemem. I tym sposobem, dzisiaj w ogóle jakiś krótki odcinek mi się zrobił, myślałam, że się rozgadam, a to wszystko rach, ciach, ciach. Ostatni mit, w sumie nawet nie wiem, czy to jest mit, to jest takie jakby przekonanie, które funkcjonuje w społeczeństwie i mnie bardzo denerwuje. Żeby być silnym, trzeba jeść mięso. Mit powielany przez wujków Stefanów przy kolacji. Wiecie, taki prawdziwy facet, to je mięcho, opędzluje golonkę, poprawi smalczykiem, bo przecież definicja męskości to jest pójść do supermarketu i upolować schabowego. Ja mam oczywiście trochę inne standardy męskości, nie wnikajmy, ale jeśli ktoś wątpi, że to za siłę wcale nie odpowiada białku zwierzęce, ale dobry trening, zwiększanie objętości treningowej, progresja treningowa, spróbuj poćwiczyć po steku, a następnego dnia spróbuj poćwiczyć po lekkim szejku, na przykład z bananem. No właśnie, o wiele łatwiej ćwiczy się po posiłku złożonym z węglowodanów niż po tłustym, ciężkim mięchu. I owszem, zwiększona podaż białka jak najbardziej jest istotna z punktu widzenia budowy masy mięśniowej, ale białko możesz dostarczyć zarówno z piersi kurczaka, steka, jak i tofu. Widziałam już, nie wiem jak wy, wielu kulturystów na diecie roślinnej i oni jakoś mi na słabych nie wyglądali, a wręcz wyglądali mi na tych silniejszych od tych wujków Stefanów. I powiązanie męskości z mięsem może miało, czy ja powiedziałam męskości z mięsem? Powiązanie męskości z mięsem może i miało sens jakiś, jakoś w paleolicie, bo jak Heniek upolował sobie mamuta, no to Heniek był gość w swojej jaskini. Musiał wykazać się zwinnością, sprytem, żeby dostarczyć mięso swoim sapiensom. No a teraz mam wrażenie, że większym sprytem i zaradnością trzeba się wykazać przynosząc do domu tofu, no bo nie wszędzie jest to tofu, więc taki zbychu musi wiedzieć, gdzie pójść, żeby tofu zdobyć. A mięso jest wszędzie. Jest tańsze niż produkty roślinne, co nie przestaje mnie zadziwiać. Raz jeszcze, siła jest efektem treningu i dobrze dobranej diety. Mięso nie ma tu kompletnie nic do rzeczy. Ja Ci nie mówię, jak masz żyć, masz ochotę, jedz mięso, ale proszę Cię, nie mów, że prawdziwy mężczyzna je mięso, albo żeby być silnym, to trzeba zjeść mięcho, bo to po prostu nie jest prawda. Jak widzicie, odcinek był króciutki, w sam raz na spacer po bułeczki, także mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i że towarzyszyłam Wam godnie w czymkolwiek, co aktualnie robiliście. Myślę, że wyjdzie około 17-16 minut. Mówię, taki odcinek na haps. Nie chciałam po prostu czekać, aż nagram odcinek kolejny z gościem, bo się przygotowuję właśnie do tego. W tym tygodniu mamy nagrywać, potem to złożę. Chciałam coś Wam dać, wiecie, bo się stęskniłam za nagrywaniem. W sklepie jeszcze nie ma nam jadłospisów, ale cały czas pracuję nad fajnym tematem, który musiałam zamrozić przez pracę, to znaczy jadłospis w insulinooporności, PCOS i tak dalej. Także myślę, że to będzie też połączone z takim gigantycznym artykułem, który jest przeglądem wielu badań, który robię od 2 miesięcy jakoś i jest naprawdę bardzo dużo stron. Mam nadzieję, że uda mi się to skończyć jak najszybciej i wypuścić też taki produkt w postaci jadłospisów wspierający właśnie osoby z insulinoopornością. Super, no to widzimy się, słyszymy się niedługo. Słuchałeś podcastu Zarządzanie dietą? Jeśli chcesz wesprzeć to, co robię, zapraszam do zakupu moich produktów elektronicznych, w tym jadłospisów, na agnieszkaciepłowska.pl.